Chcecie bajki?
Chodź.
Oto bajka. Dawno, dawno temu żył sobie w Łomży Leon i Michalina. Pewnego dnia padli na siebie i tak już zostało do końca życia, a nawet po śmierci.
Pyszna historia.
Pyszna historia.
Pyszna.
Pyszna historia. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Dziadkowie poznali się w Łomży i w zasadzie przez przypadek. To była taka historia, że dziadek Leon wybrał się w odwiedziny do swojego kolegi, którego akurat nie zastał w domu, natomiast była jego siostra i to była właśnie babcia Michalinka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastałem Henia?
Heniu wyszedł, ale niebawem wróci.
I dziadek tak stał, wahał się i babcia już taka zniecierpliwiona się go spytała, to pan wchodzi czy wychodzi?
To pan wchodzi czy wychodzi, bo mróz okropny, a drzwi otwarte.
A, tak, chętnie. Leon.
Michalina.
No i tak się właśnie śmiejemy, że tak się poznali dziadkowie. Dziadek był wtedy 18-latkiem, babcia była 3 lata młodsza od niego.
Patrz. Tutaj mąkę dajesz i mieszaj.
Mhm, a to.
No i teraz drożdże, cukier. Te wszystko łączysz.
O, dobrze, i jeszcze tamto dodaj. Zapomniałeś tamto.
A, ale to na sam koniec pójdzie.
Wiem, że to może być też i inna opowieść. O ludziach i ich przeżyciach, pełnych miłości, odwagi, sukcesu i pasji. O ciężkich latach wojny i cierpieniu, jaki przyniosła. Albo o Wrocławiu i cukierni w środku miasta od 3 pokoleń.
O Łomżance czytałem w Gazecie Wyborczej jakiś tekst w wydaniu wrocławskim oczywiście. Natomiast jak zobaczyłem zdjęcie, gdzie wewnątrz lokalu na ścianie jest wymalowany herb miasta Łomży i jest nazwa Łomża, no to wymiękłem po prostu.
O tutaj, tu, cukiernia Łomżanka.
Aha, z tej, w domu. Ale świeżutka? To poproszę. Ja jestem do 45 roku, to ja już tu znam doskonale te wypieki. No wszystko w porządku. Fajna cukierenka, fajne wyroby. Cieszę się, że jest, bo chodzę tutaj na zakupy. Wszystkiego dobrego.
Miejsce, tak, od zawsze, a dokładnie od 53 roku, jeżeli chodzi o lokalizację na ulicy Ruskiej. A dziadkowie już od 46 roku są tutaj we Wrocławiu.
To może tędy?
Dobrze.
Ładne. Byłeś tu kiedyś?
Byłem, ale teraz widzę to miejsce zupełnie inaczej.
Ja też byłam dawno. To prawda. Ładnie tu.
Państwo Halamońscy tutaj spotykali się także na swoich pierwszych randkach. Duża grota. Tak jak w Lourdes dosłownie, ale to jest tajemnica taka właśnie, że to jest miejsce randek wielu pokoleń łomżyniaków. Tym bardziej, że państwo Halamońscy mieszkali dokładnie naprzeciwko i tutaj mieli swój zakład, swoje mieszkanie i swoją cukiernię.
Pyszny smak początku wielkiej miłości Leona i Michaliny, a ich obojga do niesamowitych drożdżówek, kruchego placka i pączków. A może Łomża jest początkiem rodu, który zawsze chce trzymać się blisko.
Ja jestem historykiem, Paweł Wojczyński. Mój brat Michał jest prawnikiem.
Ale pielęgnujemy właśnie tą cukierniczą tradycję.
Teraz cukiernię Leona i Michaliny prowadzi córka Dorota oraz jej dzieci.
Jakbyśmy ciasto właśnie rozprowadzali na deskę. Następnie tą deskę z ciastem się wkłada.
A tu włączyłeś?
Na maszynę?
No oczywiście, że włączyłem. Popatrz.
No u nas jakoś tak wyszło, że w sumie od dziecka cały czas się nasze życie toczyło wokół cukierni.
Bardzo blisko historii, no bo Paweł to pewnie z racji tego, że
jaki jest historykiem, to wszystko co z historią związane. A Michał się szczególnie interesuje, on nawet do tej pory mnie pyta, to mama opowiedz coś jeszcze, albo jak jakieś ma wątpliwości, czy coś tam nie pasuje, coś nie jest spójne, to wiesz co, jeszcze wróć do tego, opowiedz mi jak to było, tak żeby to sobie wszystko w pudle poukładać, żeby powstał ten obraz, który będzie po prostu świadczył, że tak właśnie ta historia wyglądała. Często jeszcze do tej pory rozmawiamy i on ciągle poszerza te swoje wiadomości.
No tak, jako dzieciaki przychodziliśmy sobie na słodycze coś podjeść, potem już tłusty czwartek albo jakieś święta, no to przychodziłaś już do pomocy. No i też los tak zrządził, że po śmierci taty musieliśmy już tutaj tak na poważnie się już tym zajmować. Jak skończyliśmy szkoły, skończyliśmy studia, to nie było za bardzo komu tego prowadzić, także za tą wielopokoleniową działalność zabraliśmy. Nasz osobny hak, taki na ciasto.
Dobrze.
A ja przyniosę te, które już wystygły.
Ale pachnie.
Regulujemy rozrzut. Jak to ma wszystko chodzić.
Prawda?
Pycha.
To akurat jest z lat 50. maszyna. Najstarsze maszyny to są dwie u nas. To jest ta ubijaczka, to jest jeszcze po niemiecku ubijaczka Eberharda. To jest taka jedna całość na dwie łapy rozdzielona. Działa. Tutaj się kotły montuje pod spodem i ciasto jest mieszane w tym kotle tutaj. Jest dobrze napowietrzane, bo one mają dosyć szybkie obroty. Tak ciasto wyrobione po prostu potem trafia na stół i można z niego produkować pączki, bułki. Placki, to już zależy, co tam mamy. Druga to jest właśnie stricte do ciasta, czyli już takie cięższe masy. To są ciasta parzone, ciasta drożdżowe, ciasta francuskie. Jest solidna, jeszcze z tamtej epoki to są maszyny, one nie są do zniszczenia. Z takich jeszcze starych poniemieckich maszyn, to może przejdziemy tam, widać.
Paweł pokazuje maszyny, których używał jego dziadek we Wrocławiu, po przyjeździe z Łomży. Jak tam trafił? Nie uprzedzajmy faktów.
Ja, Leon.
Ja, Michalina.
Ślubuję ci miłość,
wierność
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Aż do śmierci.
Kaplica Matki Boskiej Łomżyńskiej, Matki Pięknej Miłości. No i charakterystyczny widok, zawsze mnóstwo kwiatów. Obraz podobno słynący łaskami. Kiedyś było tak tutaj w katedrze, że związki małżeńskie zawierane były tylko w tej kaplicy, nigdy przy ołtarzu głównym, więc państwo Michalina i Leon Halamoński także swoją miłość pieczętowali tutaj właśnie przed tym ołtarzem.
Jedyna rzecz, która się wtedy właśnie zachowała, to takim, nazwijmy te postumenciku, w prezencie ślubnym, kolega po prostu sam to jakoś chyba ręcznie wykonał, z dedykacją, z podpisem z tamtego okresu i na to był położony samolot, wykonany również przez niego ręcznie. No niestety, ten samolot gdzieś po drodze zaginął. Jeszcze był tu we Wrocławiu w czasie jakiegoś remontu, być może gdzieś niestety. Rodzice brali w 1933 roku ślub. Dwa tylko przedmioty, które się z tamtego okresu zachowały.
Niestety spokojne życie nie trwa długo. Dorota opowiada, że podczas wojny rodzice tracą wszystko, co cenne. Dom, cukiernię, dwójkę strojga dzieci i wolność. Ze spalonego domu, z którego uciekają, zabierają tylko jeden przedmiot.
To jest ten obraz. Jedyna pamiątka z Łomży, jaka ocalała. Tutaj gdzieś musiał być troszeczkę zalany z jednej strony, tam babcia uzupełniała, tak jak mogła sama.
Dorysowała chłon Pana Jezusa.
Twarz tutaj, tak oko. Jedyna rzecz, która została wyniesiona z już płonącego domu i przywieziona tutaj do Wrocławia po licznych perypetiach, bo to jednak wiadomo, że ciężko jest tak z obrazem przez Polskę podróżować, ale to się akurat im udało.
Dosyć duży obraz. No jest to pamiątka poświęcenia rodziny Sercu Zbawiciela, czyli to taki wyjątkowy obraz. Tutaj babcia się zawsze modliła w tym miejscu właśnie. No, a teraz my.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść.
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Ten stół, kredec za panią, sekretarzyk, to są wszystko meble, które służyły moim rodzicom. I też mam takie skojarzenia. Klamkę, którą naciskam, to naciska mój tato, wchodząc tu do tego mieszkania. Pomimo tego, że tato zmarł 62 lata temu już będzie, Michałku, otwórz ten kredens. Tam, gdzie powiesił swoje krawaty, one wiszą. To są jego krawaty. Nawet został zapach mojego taty właśnie w tych krawatach. Na przykład tu zachowałam jego portfel taki, który ma 60 też już kilka lat. Jego różaniec, który miał ze sobą, kiedy do obozu go zabrali. Jego zegarek, no to są takie relikwie dla nas. No ale najbardziej właśnie tak do mnie przemawiają te meble, przy których był, rodzice oboje. I to tak jednak ciągle daje tą atmosferę przebywania z tymi ludźmi, którzy już niestety odeszli.
Święta zawsze były ważne i czasami trudne. W grudniu 1944 roku Leon zostaje aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Białymstoku.
To po prostu, czy w łapance, nie wiem jak to było, że po prostu został aresztowany i wywieziony.
Michalina widzi go ostatni raz w Wigilię Bożego Narodzenia. Dopiero potem rodzina dowie się, że został wywieziony do jenickiego obozu filtracyjnego numer 238 w Stalinogorsku w obwodzie tulskim. Jak udało mu się uciec i przejść pieszo 1500 kilometrów, nie wiadomo.
Dziadek wtedy przedostał się do Polski, do Warszawy. Tam go odnalazła babcia właśnie w szpitalu Dzieciątka Jezus. Po powrocie do Łomży stwierdzili, że żadnych takich perspektyw za bardzo, żeby tam cokolwiek zrobić, bo to miasto było strasznie zbite. Tam ich cukiernia była zniszczona i dom rodzinny. Także podjęli taką pionierską decyzję, że jednak tutaj na zachodzie te wszystkie ziemie, które zostały opuszczone przez Niemców, można zasiedlać. No i dziadek wykupił bilet do Jeleniej Góry. Tam się udał najpierw. Zobaczył jednak, że to chyba nie do końca to, czego by szukał i cofnął się do Wrocławia, że to jest jednak większe miasto, że większe możliwości chyba tutaj będą.
Kochana Misieńko, na wstępie mego listu pytam Cię o Wasze zdrowie. Jak się macie? Tęsknię bardzo za Wami i chciałbym, żebyśmy już byli tu razem. Ta wojna tak wszystko zmieniła. Kraj strzaskany, ludzie osieroceni. Jak to dobrze, że nie straciliśmy siebie. Moja kochana żono, kiedy jechałem do Jeleniej Góry, miałem Wrocław i pomyślałem, że może tu stworzymy nasz dom. Przecież Łomża w Zgliszczach, a tu większe miasto, z uniwersytetem. Nasze dzieci będą mieć większą szansę na zdobycie wykształcenia. Co o tym myślisz?
Co o tym myślisz? Zatrudniłem się u pewnego Niemca. Miły i serdeczny człowiek. Też został sam, bo rodzinę wysiedlili za Odrę. Tak trwamy w samotniczym braterstwie, moja kochana. Jest zachwycony tym, co umiem zrobić z drożdżowego ciasta. Popatrz, nasze łomżyńskie pączki z nadzieniem różanym robią furorę i tu, po drugiej stronie kraju. Wyrabiam te słodkości, a on daje mi kąt do spania i przysłowiową kromkę chleba. We Wrocławiu są jeszcze wolne poniemieckie domy. Poszukam czegoś dla nas, nie bój się, miasto zostanie już polskie i żaden Niemiec tu nie wróci.
Tęsknię za Twoimi oczami i dotykiem, mój skarbie. Niech już Bóg nas połączy na nowo.
Odpisz szybciutko i zgódź się, proszę. Twój Leoś.
No i we Wrocławiu zaczął działać. Na początku sobie właśnie na uniwersyteckiej tą pracownię stworzył cukierniczą, tam też mieszkał. I dopiero od 1953 roku tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, na Ruskiej. Dziadek zrobił w 1950 roku papiery mistrzowskie, tutaj jest dyplom. Ten dyplom jest tak jakby powtórzeniem dyplomu, bo dziadek miał wcześniejszy dyplom mistrzowski, który został zniszczony w czasie wojny. No i ten dyplom umożliwił mu, że mógł już tutaj normalnie szkolić kolejnych uczniów. No i tak trwało do roku 60 to wszystko.
Wszystko jest zachowane, tylko w tej chwili nie mam tej teczki. A tu mam tylko takie jakieś stare dokumenty, ale to już są mniej ważne.
To, co jest i w lodówkach, i na szpilkach, to wszystko jest z naszej pracowni tutaj na zapleczu. Autorskie ciastka, no te nasze przynajmniej, co teraz zaczęliśmy robić, to tiramisu, kremówki, eklery z kremem kawowym, bezy lawendowe. A z tych takich przepisów łomżyńskich, no to nasze ciasto drożdżowe, czyli pączki, wszystkie takie ciasta kruche, faworki, na wschodzie chrust na to mówią, to wszystko jest tutaj. Z takich jeszcze najstarszych przepisów to są te rogaliki orzechowe.
Dzień dobry, a eklerki, Boże, to było chyba z masą.
Są z kremem kawowym i z kremem budyniowym.
No właśnie, po prostu przepyszne, że zboczyłam z drogi i szybko nawróciłam, przypomniałam sobie o eklerkach. Z Wrocławia jestem, tak. A wsadzi pan tutaj jeszcze jedną kremówkę, tak, do jednego kartonika? No już kalorie będą. To ciasto jest przepyszne, że się w ustach rozpływa, a krem wyśmienity. A nazwa wasza?
Na Paragonie, ma pani.
Na Paragonie? Łomżanka, tak? No to ja wiem, no to łatwa nazwa, wie pan, ale co do domu przyjdę i kuzynce chciałam powiedzieć, miejsce zlokalizowałam jej, ale ona mi mówi nazwa. Ja mówię, no taka prosta i nie pamiętałam, ale teraz już i sobie wezmę was na... No, także dzięki serdeczne.
Widzisz? No, a jak wyrabiasz ciasto?
I tak oto przeszłość miesza się z teraźniejszością. Na ulicy Ruskiej jest cukiernia, odkryta przez Leona w 1953 roku. Wszyscy podkreślają, że sam odgruzowywał pomieszczenia dawnej niemieckiej cukierni i to tutaj zaczął sprzedawać swoje słodkości. Zresztą Leon był cukiernikiem z zamiłowania. Piekł chleby, ciasta, pączki. Był też karmelarzem. Jego cukierki, żabki z pianki, polewane zielonym lukrem, które miały oczy z marmolady i różowy kremowy języczek, to był prawdziwy majstersztyk. Albo lody.
Dobra.
Wszystko.
Wspaniale.
Wszystko. Aha.
Mój tato produkował lody. Te lody były naprawdę przepyszne. One były super. Ciągle szukam tych smaków. No niestety nie ma już ich. No kiedyś nie było lodówek, takich rzeczy, to wszystko było inaczej. Więc tak, taka olbrzymia dzieża, taka łapa kręciła tą całą masę lodową i to miało podwójne ściany. I między tymi dwoma ścianami były kładzione bryły lodu, które chłodziły. Potem wkładało się w 2-3 termosy, w zależności od smaków, jakie to były lody. No i były transportowane tu z ulicy Uniwersyteckiej na Ruską.
Wiadomo, Wrocław to jest taki tygiel, bo to i Polacy, i Czesi, i Niemcy... Potem po II wojnie światowej właśnie ze wschodu, z Wilna, z Lwowa, to wszystko poprzyjeżdżało tutaj. No i tak naprawdę właśnie z tych terenów mazowieckich, Mazowsze, Podlasie. Na przykład my sprzedajemy chrust. Tutaj na zachodzie, bo to bardziej po wielkopolsku nazywamy to faworki, ale ci, co przyjeżdżają właśnie ze wschodu, to pamiętają, że to jedli jako chrust i to jest takie ich. Jeżeli chodzi o cukiernię, to w sumie na plus w tym wszystkim wychodzimy, no bo to tak, scala więzi rodzinne, taka praca wspólna. Cukiernictwo, piekarnictwo to jest taki dosyć ciężki zawód, to nie jest takie łatwe, miłe i przyjemne. Jednak trzeba się poświęcać i się bardziej docenia to, co się ma. To potem się przekłada na takie życie rodzinne, że doceniamy siebie nawzajem, czyli wolimy się nie kłócić w rodzinie, bo wiemy, że jedno drugiemu tak naprawdę jest potrzebne, żeby to wszystko normalnie funkcjonowało i żeby można było godnie żyć.
Bardzo smaczna eklerka. Przede wszystkim bazowaliśmy na przepisach mojego taty. Pączki są absolutnie z jego przepisu. Resztę ciastek również, ale to już jest właściwie niemożliwe, bo jak ja pamiętam, tutaj Zawsze rano przyjeżdżały kobiety z okolicznych podwrocławskich wsi, w takich olbrzymich koszach, owiniętych prześcieradłami tu zawiązanymi, żeby to dotargać do miasta. Przywoziły jajka, sery, masło. I to były te podstawowe produkty, na których się robiło, no pierwszej jakości to były. Także staramy się absolutnie bazować właśnie na przepisach, a to ty wymyśliłeś chyba, tak? To kawowe. No, bo ta śmietankowa to jest na przepisie mojego taty, tak, ale kawowe Paweł wprowadził.
Mascarpone z bitą śmietaną i odpowiednia proporcja kawy.
A Karolina robi ciasteczka lawendowe, takie kruche, myślane. I myśmy wpadli na pomysł, że może pączki z lawendą.
Tak jak kiedyś było w przepisie, tak ten przepis dalej jest kontynuowany. I to wszystko składa się na to, że te ciastka są takie wyjątkowe, naturalne. Tak jak kiedyś kupili ciastko, nie wiem, 20 lat temu, 30, wrócą do nas i dalej to ciastko tak samo smakuje. Także tutaj może ten sentyment przyciąga ludzi do tych naszych ciast.
A mogę tego pączka spróbować? To też ma łomżyński smak, pączek, tak?
Z różą to jest taki tradycyjny łomżyński smak.
Czy smakuje tak jak pączek, który lubiła moja mama i babcia?
Wanilia. Żółtka.
Jest idealny.
Śmietanka.
Jest bardzo smaczny. Nawet polewa jest inna niż wszystkie inne, choć taka sama.
Gotowany lukier przez nas, tak jak dziadek przywiózł przepisy, tak jak uczył swoich uczniów. Potem kolejne pokolenia rodziny, tak teraz doszło to do nas.
Drożdże, żółtka ubita, śmietana podgrzana. Cukier, puder, to chyba wszystko.
To ja będę jadła, niech pan mówi. Tych przepisów było dużo?
Dużo. Na szczęście się zachowały, bo dziadek przywiózł cały zeszyt z tymi przepisami. Większość tych ciast, co tutaj jest, to jest robione z tego przepisu. Właśnie ostatnio zaczęliśmy się specjalizować w bezach.
Dziurkę i musisz tutaj konfiturę.
Muszę panu przerwać, bo doszłam do tego na dzień. Rzeczywiście, czuję róże.
Ja ci pomogę.
No to są płatki róż.
I widzę, że właściwie ciągle są klienci.
W takich godzinach porannych, koło południa i już pod koniec, jak już ludzie wracają z pracy, no robi się mała kolejka zawsze.
Ja tylko przechodziłam i widziałam właśnie, że takie pyszne, w ogóle uwielbiam cukiernie.
Widzimy, że z tradycją. O, może no. Tak.
No to próbujemy. Lawendowy. No pączek jak pączek, nadzieję gdzieś tam w środku.
Dobre. Jestem kucharzem od 24 lat, to coś tam wiem na ten temat. Jak sobie go ścisnę i puszczę, to niech pani zobaczy, co się dzieje.
Odbija.
Dokładnie.
Odbija, no to jest ciasto najważniejsze.
I to właśnie jest jakość pączka. Nie musiałem tego robić oczywiście, bo po ugryzieniu już to wiedziałem, ale teraz ten. Wie pan co, kiedyś jadłem takie właśnie ciastka, ale kruche w środku z tym. To chyba będą te anatolki. Niech pan spokoje. Ile zjesz?
To jest 10.
10, proszę. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dziękujemy panowie.
Dziękuję.
Bo widzę, że chyba rodzinnie, tak?
Tak.
No. Super.
Przychodzą klienci, którzy znają naszą historię, bo już gdzieś się z nią spotkali właśnie w internecie, na Facebooku, ale przychodzą też tacy, którzy tu przychodzą od dawna, a nie wiedzą właśnie, co się kryje za tą cukiernią, jaka historia. I właśnie jak już ją przeczytają, to mają zupełnie inny stosunek do tego miejsca. Cała ta cukiernia to jest historia. Są stare fotografie z lat 50., z lat 40., jest oryginalny dyplom dziadka Leona. Sam wystrój tutaj, ta posadzka, która przecież jest też oryginalna, jeszcze po niemiecka, ponad stuletnia. Tak samo maszyny, na których pracujemy również. To wszystko jest autentyczne.
Na zdjęciach są moi dziadkowie oraz dzieci dziadków, czyli moje ciocie.
A mama gdzie jest?
Mamy na tych zdjęciach jeszcze nie ma. Mama się urodziła w 53 roku, a na tej ścianie najpóźniejsze zdjęcie jest z 52 bodajże. Tutaj niżej tak jest zdjęcie z artykułem. To nasza mama jest tutaj, to jest ta mała dziewczynka.
Co się rodzicom zawdzięcza? No w genach dużo rzeczy mogą przekazać. Mama była artystyczną duszą, tato był bardzo artystyczną duszą, byli bardzo zdolnymi ludźmi. A tak co? No wychowanie przede wszystkim. Więcej przecież z mamą byłam niż z tatą. Tatę miałam tylko 7 lat, świadomie może 3 lata.
Dorota cichnie, kiedy wspomina czasy stalinowskie znane z opowieści rodziców. Nie tylko odbudowywano wtedy kraj, ale też likwidowano prywatne zakłady, małe sklepiki i zakłady rzemieślnicze. Często zajmowano też meble, odmawiano zatwierdzenia receptur na masy kakaowe czy mleczne, czy tracono przedziały na lokale. I wszystko to przeżywała rodzina Halamońskich. Instytucja społeczna ma pierwszeństwo przed handlem prywatnym, informowano w urzędowych pismach.
Urodziłam się w 1953 roku i pamiętam lata 50., że jeżeli ktoś pukał tu do drzwi, a byłam w domu i rodzice byli w domu, to mówiłaś tak, idź Dorotka, zobacz, kto tam puka. Tylko przez łańcuch zaglądałam, mówi, jakby był to zielony, a zielony to była policja skarbowa, powiedz, że mamy i taty nie ma w domu, poszli do urzędu. To tyle zapamiętałam. Więc otwierałam drzwi i zaglądałam. Jeżeli widziałam w mundurze zielonym, to mówiłam, mama i tata poszli do urzędu. No niestety, dawali bardzo wysokie domiary, one zupełnie nie były uzasadnione i trzeba było spłacać te domiary. Jeżeli nie spłaciło się go, to po prostu pozbawiali prawa do prowadzenia działalności. Ja to też od dziecka wiedziałam, że tak właśnie jest. No i tak było. Także mój tato nawet został pochowany za pożyczone pieniądze, ponieważ oni cały czas te domiary spłacali. Także było bardzo, bardzo ciężko. No, niestety. Tak jak sobie przypomnę, to była ciągle taka walka, walka o przetrwanie. Chyba poniósł najwięcej takiej szkody na zdrowiu to właśnie mój tato, bo on się bardzo tym przejmował. To był naprawdę zdolny człowiek, mądry. Chciał pracować, a ciągle stawiano mu jakieś przeszkody. Kłody pod nogi rzucano. No niestety, no to wynikało po prostu z takiego nastawienia może, że to prywatna inicjatywa była. To nie było specjalnie wtedy hołubione przez ówczesne władze. No i dlatego ta sytuacja była taka, jaka była. Byłoby naprawdę ciężko.
Zimno.
Zimno, no. Choćby się spóźnimy. Dobrze. O, szalik sobie zawiąż lepiej.
A, tak, dziękuję. A rękawiczki gdzie są?
Zapomniałeś?
No.
No to ręce do kieszeni, bo zimno.
Patrz, jak pięknie.
Ale mróz. Ładnie. Ładna zima.
Ale jak jest śnieg, to wszystko widać.
Kiedy jednak jest się w tym domu przy Uniwersyteckiej, widać, że to więzi sprawiają, że wszyscy są blisko. Dzieci, choć tworzą własne gniazda, zawsze są obok siebie i cieszą się z tego, co przynosi miłość. W 1959 roku Leon, Michalina i młodsze córeczki pojechali Oplem P4 w podróż. Zrobili dużą pętlę. Byli w Warszawie, Mrozowej Woli, gdzie podczas wojny zatrzymała się Michalina, w Kolnie, Morągu i Łomży. Kiedy szli alejkami łomżyńskiego cmentarza, zdarzyło się coś niezwykłego.
O, zobacz, Leon. Zobacz, ile tu nowych mogił. Uważaj, nie podepcz tutaj tej starej, widzisz? O, a tu jest grób ojca. Trzeba trochę ogarnąć te liście tutaj i wyrwać trawę. Też trzeba będzie.
Zobacz, Misieńko, widzisz to miejsce?
Tak.
Tam pod drzewem, gdzie słońce tak ładnie świeci. Jakby coś się kiedyś stało, to tutaj mnie pochowaj, dobrze?
Przestań, Leon, co ty wygadujesz? Całe życie przed tobą. Ty mnie straszysz, wiesz, że nie lubię tego. Przestań.
Co, idziemy do Edwarda?
Chodźmy jeszcze do Edwarda i wracamy. I nie mów takich głupot, proszę cię, więcej.
Życie dopisało koniec bardzo szybko. Pół roku później, 16 stycznia 1960 roku, Leon poczuł się gorzej i rychło zmarł na nowotwór żołądka. Michalina została sama. Z dziećmi, cukiernią i PRL-em.
I moja mama również, jak chorował, to wiecznie siedziała tam dzień w dzień, jeździła do szpitala, w szpitalu wojskowym, tu na Węgla we Wrocławiu był. I lekarz, który prowadził, wiedział, że tato będzie umierał, a nie chciał, żeby mama była przy jego śmierci, bardzo nie chciał, bo wiedział, że nie pozwoli mu odejść, że będzie się bardzo różnie zachowywała, znając emocje mojej mamy. Wyegzekwował, że tego dnia musi niestety, ale wcześniej iść do domu, bo będą jakieś zabiegi, robili coś takiego. I mama poszła na drugi dzień rano, to tato już nie żył. Miała do tego lekarza tak naprawdę pretensje, ale potem zrozumiała, że to chyba było najlepsze wyjście.
Śnił mi się dziadek, a jesienny wieczór, to czasami tak mam, że sobie siadam, oglądam albumy. I śniło mi się właśnie, że, ale nie w cukierni, że jechał samochodem jakoś już tak po pracy. On tu miał takiego starego Opla P4, to tak wygląda jak na tych filmach przedwojennych, że gdzieś razem jechaliśmy zawieźć coś, czy jechaliśmy po jakiś towar do cukierni, coś w ten sposób. I tylko tyle w sumie pamiętam z tego snu. No nie poszło na marne całe jego życie, które w sumie poświęcił tej cukierni. Także tutaj myślę, że powinien być znać dumny.
Pamiętam, że po śmierci mojego taty, no niestety były tu problemy takie nawet finansowe dosyć spore i mama tak często siedziała, dumała. Ja mówię, mama, o czym teraz myślisz? Bo tak obserwowałam ją, bo byłam bardzo silnie związana z mamą. A mama mówi, wiesz, Dorotka, mówi, no zobacz, tak nie bardzo idzie w tej cukierni, mówi, dosyć ciężko, nie mam na nic pieniędzy. Ja mówię, tak, wiesz co, to zrób takie coś. Daj mi codziennie 10 zł, ja ci te 10 zł będę odkładała. To mówi 7-letnie dziecko. A za miesiąc to już sobie uzbierasz jakąś kwotę, może ci się to przyda. Od tej pory jakoś tak finansowo zaczęło to wszystko inaczej wyglądać. Albo na przykład często widziałam ją zapłakaną. Mówię, czemu, mamo, płaczesz? Mówi, wiesz, bo jutro to będę miała taką sprawę do załatwienia. Ja mówię, dobrze, ale dlaczego dzisiaj płaczesz? A mama mówi, no bo nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Ja mówię, ale zobacz, to tak będziesz płakała dwa razy. Dzisiaj będziesz płakała i jutro. To nie ma sensu. I to mówi małe dziecko. I mama mówi, no wiesz co, masz rację. I wiem, że mama była zupełnie zdominowana przede wszystkim śmiercią mojego taty, bo bardzo ciężko jej było uporać się z tą sytuacją. Zresztą byli bardzo silnie ze sobą związani. No i śmiercią syna. Mój najstarszy brat zmarł w wieku 10 lat. Było wysiedlenie z Łomży. Kazali ludności opuścić Łomżę w związku z działaniami wojennymi. Wyjechali do Konarzec i on gdzieś wyszedł na pole. Znalazł jakąś kulkę. No i niestety ta kulka eksplodowała. To były takie dwie osoby, za którymi potwornie tęskniła, na pewno.
Uśmiecham się, słysząc, że historia Łomżanki pod ręką Michaliny Halamońskiej zasługuje nie tylko na radiową opowieść. Jej walka o to, żeby nie stracić cukierni, była heroiczna. Aż do 23 grudnia 1986 roku. Właśnie w przeddzień Wigilii zmarła nagle, we śnie. Dorota przypomina, że wcześniej powiedziała, że jej miejsce jest w Łomży.
Tak, idziemy do grobu państwa Halamońskich i tutaj właśnie już się rozglądam, bo zaraz będziemy skręcać z tej alejki. To jest właśnie grób Michaliny i Leona Halamońskich.
Co tu jest napisane?
Michalina Halamońska z domu Piotrowska. Urodzona 7 października 1891 roku. Zmarła 23 grudnia 1980 roku. I Leon Halamoński. No, zdjęcia są z bardzo wczesnego ich okresu najwyraźniej.
Co roku jesteśmy przynajmniej raz. Wiadomo, w okolicach Wszystkich Świętych albo gdzieś na wiosnę zawsze przyjeżdżamy na groby dziadków. Są pochowani na starym cmentarzu w Łomży. Tak sobie życzyli i no i trzeba jechać na ten grób, pomodlić się za ich duszę i posprzątać to wszystko, że tam zawsze było ładnie i miło. Łatwo trafić do grodu dziadków. To jest akurat chyba najpotężniejsze drzewo na całym cmentarzu. Łatwo je zlokalizować, można już jak się wchodzi przez bramę główną. To wiemy, że niedaleko tego drzewa są nasi dziadkowie pochowani. Ten dziadek zmarł w 60 roku, a ja jestem 84 rocznik. Babcię pamiętam, bo miałem 2 latka wtedy, także to są takie migawki moje z dzieciństwa. pamiętam, że jak byłem dzieciaczkiem, to mnie zawsze brała na kolana i jakieś bajki mi czytała, pokazywała mi tam jakieś różne rzeczy, jak w stare fotografie się przeglądało, to coś tam pamiętam.
No Łomża jest bardzo malowniczym miastem. W ogóle jadąc tam czujemy właśnie, że tam jest inny klimat, że tam jest całkiem inaczej, że tam są inni ludzie, inna atmosfera. Dlatego jak tam jedziemy, to zawsze chcemy tam trochę pobyć i oczywiście robimy wycieczki w okolice. I tak sentymentalnie i obowiązek taki właśnie, żeby odwiedzić groby dziadków, wysprzątać grób, ale też właśnie, żeby tam jeszcze coś odkryć nowego tak pod kątem turystycznym. Takie miejsca stricte związane z dziadkami czy z tą cukiernią, no niestety to wszystko zostało zmiecione z powierzchni ziemi w czasie wojny, czyli cukiernia czy ich dom mieszkalny. Natomiast katedra, czyli kościół, w którym dziadkowie zawarli związek małżeński, kaplica, są takie miejsca, które przeplatały się w tej historii, czyli na przykład taki stary, on jeszcze stoi, bo tam byliśmy ostatnio i oglądaliśmy drewniany domek przy ulicy Sikorskiego. Tam babcia zatrzymała się w czasie okupacji, jak wrócili do Łomży po wysiedleniu. No to takie miejsca, na przykład park imienia Jakuba Wagi, gdzie babcia ma zdjęcia robione też ze swoimi dziećmi. No i jeżdżąc do Łomży i spacerując po niej, specjalnie szukamy właśnie tego typu miejsc, które były związane z dziadkami.
Jak jeździłam wcześniej po śmierci mojego taty tam do Łomży, no to też prosiłam mamę, żeby pokazywała mi, gdzie mieszkali, no ale no niestety to wszystko właściwie zostało spalone, zniszczone. Gdzie mój tato w Łomży się urodził. Jak na przykład wyjeżdżało się na wakacje i mama nieraz tam mówi, ojej, wiesz, no nie wiem, jak tam w Łomży to wszystko im się układa. Mówi, mamo, w jakiej Łomży? Mówi, o zobacz, ja ciągle o tej Łomży. Nie, że jak we Wrocławiu, tylko jak w Łomży. Bardzo lubię Łomżę, ale to ze względu na położenie, na wszystko. No i szukam ciągle tej historii tych moich rodziców. Zawsze wejdę do katedry. Pamiętam jeszcze ten ołtarz przed remontem. Tak sobie wyobrażam, jak na przykład do komunii szedł mój najstarszy brat, jak mama, bo mama też w katedrze szła do pierwszej komunii świętej. Funkcjonuje to w mojej wyobraźni popartej opowieściami mojej mamy. Chodź, kochanie.
Julia Antonina, ale tutaj się bardziej przyjęło, że Tosia.
Po prababci.
Bo ja chciałam Tosię. Po prababci. Tak. I dlatego mówię Tosia, ale to jest też po mojej cioci, która wyjechała do Ameryki, siostra mojej mamy. Tak, Tosia?
A chciałabyś w cukierni pracować?
Tak. Nieświadomie, ale się wychowuje. Zobaczymy. No. Trójkę rodzeństwa jeszcze mam, także tam każdy swoją cegiełkę może dorzucić i ta cukiernia przetrwa dalej w rękach naszych dzieci.
Proszę mi uwierzyć, że ja nigdy nie robiłam nic takiego, żeby szczególnie te dzieci wychowywać. Ja je po prostu obserwowałam. Jeżeli widziałam, że jest wszystko w porządku, no cóż tu wychowywać? Tylko pieczę nad nimi sprawować. Wiedziałam, że nie jest źle, prawda? Nawet nie interesowałam się, jak oni się uczą. Naprawdę nie, nawet nie chodziłam na te wywiadówki, bo nie miałam kiedy. Zajmowałam się cukiernią od 40 lat, od 80 roku tak praktycznie, dopóki mnie niestety choroba nie spowodowała, że fizycznie nie mogę się już zająć, bo tak również dostarczałam surowiec, zajmowałam się biurem, sprzedawałam, czyli wszystko robiłam, no ale teraz niestety nie mogę. Teraz już tak, córka, synowie, ja mam czwórkę dzieci. Nawet mąż, który był kapitanem żeglugi wprawdzie śródlądowej, zostawił swój zawód, wyuczył się na cukiernika i potem mama przekazała nam tą cukiernię i prowadziliśmy wspólnie. Chociaż mam jedną siostrę, która jest mistrzem cukierniczym, bo tak naprawdę trzy z córek Leona prowadziły cukiernię we Wrocławiu, czyli ja, ta moja siostra, która jest mistrzem cukierniczym i jeszcze jedna siostra, ona miała męża cukiernika. No niestety ten okres transformacji gospodarczej, tego wszystkiego spowodował, że one już potem zrezygnowały, bo to stawało się coraz mniej opłacalne. No ja jakoś przetrwałam. Ciężko było. My jesteśmy rzeczywiście w tej chwili najstarszą cukiernią we Wrocławiu w niezmienionej formie, czyli nie rozszerzamy działalności o jakieś tam sprzedaże na przykład produktów spożywczych, bo wiele cukierni w ten sposób się ratuje, prawda? Czy jakieś zestawy śniadaniowe, no po prostu, żeby tylko przetrwać. My nie, tylko produkcja, sprzedaż, to wszystko.
Chcecie bajki? Oto bajka. We Wrocławiu przy ulicy Ruskiej jest pewna cukiernia, Łomżanka, którą prowadzi trzecie już pokolenie po Leonie i Michalinie. I to jeszcze nie koniec.
Pamiętasz, Leonku, tą świecę, co przywiozła Marysia?
To z Jasnej Góry.
Tak, tak, która była przy ołtarzyku, tak, przy uniwersyteckiej. Tak,
nie mogła jej zapalić.
Tak, dopiero Dorotka musiała przyjechać i to zrobić. Chcieliśmy dać jej sygnał, że jesteśmy, żeby się nie martwiła.
Zawsze obok niej.
Tak, zdmuchnąłeś wtedy świecę, jak przyszła ponownie pożegnać się przed wyjazdem, pamiętasz?
Tak, tak, wystraszyła się, kiedy zobaczyła ten wosk, który się ułożył w drogę, taką pełną zakrętów.
Tak, a przecież to właśnie było nasze życie. Trudne, prawda?
Ale warto było.
Warto. Liczy się tylko miłość.
Tylko miłość, kochana.
I taka to pyszna historia, która wykracza poza ramy Łomży czy Wrocławia, poza świat widzialny i niewidzialny. Dorota Wojczyńska z synami Michałem i Pawłem czekają, aż podrośnie Tosia albo inny mały człowiek z rodziny, żeby pyszna historia mogła toczyć się dalej. Wawrzyniec Kłosiński notuje ślady rodu w łomżyńskich księgach, a wrocławianie na ulicy Ruskiej, w samym sercu miasta, mogą spróbować nawet smaku tej niesamowitej opowieści o pączkach z konfiturą różaną. A Michalina i Leon, w tych rolach Kamila Wróbel-Malec i Dawid Malec, ciągle są blisko siebie. Tak jak autorka Dorota Sokołowska. Zatem smacznego!